Witamy Państwa bardzo serdecznie. To jest program Po Stronie Prawdy, dzisiaj realizowany z Jastarni, a witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Bałtyk naszą wspólną sprawą. Chcemy mówić o problemach głównie rybaków, ale i nie tylko, również o fokach i wszystkim tym, co związane jest z naszym Morzem Bałtyckim. Okazuje się, że chcemy przyjeżdżać nad morze, aby się opalać. Chcemy również korzystać z morza na różny sposób. Pływać statkiem, jachtem, chcemy również łowić ryby. Bałtyk to naczynie połączone również w gospodarce. O tym wszystkim w naszym dzisiejszym programie. Zapraszamy Państwa. Naszym pierwszym rozmówcą jest pan Henryk Indyk. Pan jest członkiem Zrzeszenia Rybaków Morskich, organizacji producenckiej. Jest pan również w zarządzie północno-kaszubskiej lokalnej grupy rybackiej. Panie Henryku, problem dotyczy przede wszystkim was, rybaków. Dla uściślenia, o jakich rybakach dzisiaj będziemy mówić, bo są różne metody połowu.
Tak, no problem dotyczy głównie rybołówstwa przybrzeżnego. To są łodzie, które operują w strefie maksymalnie do 6 mil i to są łodzie do długości maksymalnie 12 metrów. Niekiedy bezpokładowe, jak to się powie, i ten problem ich dotyczy. To jest właśnie problem, który bezpośrednio nas, a czy nam dokucza, to chodzi o straty spowodowane przez foki. Jest to taki widoczny problem, który my widzimy dzisiaj, nie? Z braku ryby w Bałtyku, bo do tego do polityka, no nie nasza, tylko decydentów w Unii Europejskiej doprowadziła do tego, że zostały nam jeszcze resztki, a czy resztki przysłowiowe, tam jakieś niedobitki łososia i troci, i to jeszcze nam zostaje wyjedzone, wyciągnięte z sieci przez foki.
Panie Henryku, dla rozróżnienia jeszcze, kim są rybacy kutrowi i łodziowi? Bo to również tak dla uściślenia byłoby dobrze tutaj wytłumaczyć.
Znaczy to są wszyscy, to są się ogólnie mówi, to są rybacy, tylko rybacy łodziowi mają, znaczy są różne metody połowu. I jedną z metod, którą stosują rybacy przybrzeżni, to jest metoda tak zwanego używania sprzętu biernego. To jest sprzęt, który wystawia się na kotwicach, przeważnie haczyki czy przysłowiowe, jak my to mówimy, nety. I one stoją przez noc czy przez dzień na różne gatunki, na dnie lub na powierzchni, i ryba jest oplątywana w te siatki. No i problem do tego jest taki, że foka ma do tego dostęp.
Panie Henryku, widzimy tutaj, przynieśliście ze sobą dorsze, które są, łososie, które są, no widać, pogryzione. Czego to jest skutkiem?
No to jest skutkiem właśnie nadmiernej ilości fok, która jest w Bałtyku. To jest połów z jednego dnia bodajże chyba 4 czy 5 rybaków, którzy wczoraj wrócili z morza, wiedząc, że będzie program, zostawili to. To jest część połowu, który jest ślad. Nieraz nie zostanie w ogóle śladu po rybie, tylko jest ogromna dziura, nie? A w przypadku połowów haczykowych to po prostu albo zostanie łeb, albo nic nie zostanie, jest żyłka ucięta i tak to. To są efekty ochrony foki, no przez która została objęta ścisłą ochroną w latach 60. i po dzień trwa. I ta ochrona nie wiadomo kiedy się skończy, nie?
Skąd wiadomo, że to foka jest winna?
No my je widzimy. My je widzimy na co dzień przy połowach. One z nami konkurują. Jak zbieramy siatki, to one nierzadko się kręcą przy naszych burtach, a wręcz wyjadają na naszych oczach, nie? Siłuje. Nieraz jest konkurencja, kto pierwszy. No nie boją się, tak jak kolega tutaj podpowiada, i my je widzimy po prostu, to tego nie było. Ten problem zaczął się około 7-8 lat. Kiedyś to był, to myśmy, mówię, tu kiedyś nawet opowiadałem, w 87 roku mieliśmy jedną fokę. O, tośmy, o, jest coś fajnego, o, foczka, nie tego. Dzisiaj to już nie jest zabawa, to już jest dla nas to jest koniec. Rybołówstwo przybrzeżnego, nie? I to, ten problem nie dotyczy tylko Półwyspu Helskiego, tam, czy Jastarni, czy Kuźnicy, to ten problem dotyczy rybaków od Świnoujścia do Piasków.
Dziękuję. Mówił pan Henryk Indyk. Proszę państwa, lubimy foczki, są ładne. Niektórzy mówią, że się uśmiechają, natomiast nie uśmiechają się do rybaków. Rybacy mają z nimi problem. Chcemy również mieć ryby na polskich stołach. Aby to było zapewnione, no, musi być racjonalna gospodarka na polskim Bałtyku. O kolejnych aspektach tej sprawy w dalszej części zostańcie państwo z nami.
Pan Mirosław Daniluk, wiceprezes Stowarzyszenia Rybaków Morskich, Organizacja Producentów Władysławowo, jest naszym kolejnym rozmówcą. Panie prezesie, czy w jakikolwiek sposób metoda połowu ma tutaj znaczenie?
Tak, oczywiście. Sieci stawne stoją nieruchomo. Ryba uwięziona w sieci jest łatwym dostępem dla foki, która może sobie praktycznie wyjadać. Nie boi się, jak ze stołu. Po prostu w momencie uwięzienia tej ryby w siatce, foki konkurują z nami, wyżerają nam to, niszczą przy tym bardzo dużo ilości siatek, sprzętu, ściągając sieci, to widzimy. Tu akurat można zobaczyć same łby, ale wielokrotnie jest tak, że widzimy samą siatkę, która jest supeł, a ryby w ogóle żadnej nie ma i tylko jest dziura i zniszczony sprzęt. Te połowy nieraz dochodzą do 80% tych ryb jest pogryzionych. To są olbrzymie straty. Płacimy ZUS-y, płacimy podatki, a to degraduje nam naszą pracę.
Czy jesteście w stanie zmienić metodę połowu, żeby foki się nie dostawały do tych ryb?
Skandynawowie wymyślili różnego rodzaju klatki przy połowach dorsza, przy połowach łososia, ale to akurat w związku z tym, że nasze polskie wybrzeże jest inne, ma inną specyfikację. Tutaj na terenie Polski nie mamy zatok, nie mamy szkierów, fiordów i takiego sprzętu, jakiego używają Skandynawowie, nie jesteśmy w stanie na nim pracować.
Na dzień dzisiejszy jaka jest skala strat? Jak to możecie oszacować?
Tak jak mówię, w przypadku łososia to są straty nawet sięgające 80%. To zależy, dorsza praktycznie nie ma. Akurat sam jestem rybakiem, który pławiam na Mierzei Wiślanej i praktycznie od nowego roku u nas dorsz nie występuje. Nie wiadomo, co jest przyczyną, ale to rybacy w ogóle nawet nie wypływają na wodę ze względu na to, że po podejrzeniu 100 siatek nie ma ani sztuki dorsza. To stanowi właśnie problem dla tych polskich rybaków. Foka była odnawiana, poszły olbrzymie pieniądze w tym celu, żeby odnowić populację foki. Uważamy teraz, że państwo, które tak łatwo i hojną ręką dotowało odbudowę fok, powinno się zastanowić, co teraz z nami. My też potrzebujemy wsparcia.
Czy w tym widzicie, upatrujecie właśnie kompromis, żeby wyjścia z tej sytuacji?
No nie do końca, bo jeśli cały czas te stado fok będzie się rozmnażało, tak jak rozmnaża się w tej obecnej chwili, praktycznie w ciągu kilku lat już osiągnęło poziom 40 tysięcy. Wiosną około 20 tysięcy fok, mam tych fok, znaczy urodzi młode, to będziemy mieli 60 tysięcy. I w którym momencie ekolodzy niech się zastanowią, w którym momencie zacząć w jakiś sposób ograniczać tą populację. U nas nie ma, w Bałtyku nie ma rekinów, nie ma orki, nie ma niedźwiedzia białego, który stanowi jakoś naturalny, selekcję prowadzi foki. U nas tego brak.
Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z panem Mirosławem Danielukiem. Bałtyk naszą wspólną sprawą to temat programu interwencyjnego. Zostańcie państwo z nami, za chwilę dalszy ciąg programu.
Kontynuujemy nasz program. Przypomnijmy, Bałtyk, nasza wspólna sprawa. Rozmawiamy z panem Michałem Konkę. Pan Michał jest radnym Rady Powiatu Puckiego. Panie radny, wiele pieniędzy wydatkowano na to, abyśmy mogli cieszyć się foką. Jak pan patrzy na tę sprawę?
Ten problem od wielu lat już był przeze mnie próbowany do nagłośnienia i nagłaśniany w różnych instytucjach, włącznie z Ministerstwem Rolnictwa. W Departamencie Rybołówstwa. Między innymi dzięki nagłośnieniu takich właśnie obrazków, jakie tutaj państwo widzą, i sytuacji tych rybaków przybrzeżnych, powstał program monitorujący właśnie te straty w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni. No ale jest bardzo trudno rybakom pracując na łodzi mokrymi rękoma, często w złych warunkach pogodowych, czy to za pomocą telefonu, czy też za pomocą aparatu fotograficznego robić zdjęcia, wypisywać dokumenty, w którym miejscu do tych strat doszło i tak dalej. Także pewna ilość raportów wskazujących na wyżeranie ryb przez foki docierała tam do tego instytutu, natomiast jest to tylko kropla w tym problemie. Cały problem polega na tym, że w latach 70. stwierdzono bardzo duży spadek liczebności populacji foki szarej na Morzu Bałtyckim. Było to spowodowane używaniem chemikaliów przy produkcji fabryk drzewnych w Skandynawii. Ten proceder został zaniechany i od tego czasu, dlaczego o tym mówię, bo podejrzewano wcześniej, że to ingerencja człowieka, mówiąc otwarcie, rybaków spowodowała taki drastyczny spadek tej populacji. Jest to wierutnym kłamstwem i nieprawdą. Badania wykazały jednoznacznie, że te środki powodowały pewnego rodzaju deformację macic foczych, dlatego nie mogły mieć młodych. Po wycofaniu tych środków populacja zaczęła się natychmiast rozrastać. Średnio naukowcy oceniają to na 7-10% rocznie. Natomiast jest bardzo dziwnym zjawiskiem to, że grupy ochroniarskie, które wokół tego tematu krążą, celowo zaniżają wielkość tej populacji. Ma to niejako by wymóc dalszy jej rozrost, co niektórym się marzy nawet wielkość do około 100 tysięcy sztuk. Już sam poziom ponad 20 tysięcy jest niebezpieczny dla ekosystemu Morza Bałtyckiego. Dlaczego? Proszę pamiętać o tym, że jedna foka dorosła to jest przeciętnie od 2,5 do 3 ton ryb rocznie. Proszę sobie wyobrazić tę liczbę i przemnożyć to przez wielkość tej populacji. Wielokrotnie brałem udział w pracach zespołu naukowego z ramienia Unii Europejskiej dotyczącego odbudowy populacji łososia w Morzu Bałtyckim, gdzie szczególny nacisk położono na zarybianie, aby zdjąć presję z dzikiego łososia tutaj w Morzu Bałtyckim. Natomiast informacje, jakie uzyskiwałem podczas tych posiedzeń od naukowców, czy to szwedzkich, czy fińskich, wskazywały jednoznacznie, że ten łosoś nie będzie miał możliwości się rozwinięcia przy wzrastającej populacji foczej. Skutkiem takich działań w 2007 roku Międzynarodowa Rada Badań Morza, ICS, postanowiła przeprowadzić pewną weryfikację tych wszystkich różnych, z różnych źródeł dochodzących do nich faktów i dokonała badania przy głównych rzekach, można to nazwać tak łososiowych, które mają tradycję i największe zarybienia w tych miejscach się odbywały i również tarło naturalne. Więc złapano na ujścia tych rzek kilka fok i się okazało, że nawet w jednej dochodziło do 300 smoltów, czyli małych, odrośniętych już łososi, które wracały z tych rzek ze słodkiej wody, żeby wejść do morza. No trudno jest obliczyć, ile oprócz tego wydaliły z siebie. Natomiast liczba znaczków, bo akurat przy łososiu zarybienia sztucznego znakowano te ryby. One albo posiadały znaczki, albo były oznakowane w jakiś inny sposób przy wycinaniu płetwy tutaj przy głowie z jednej strony lub z drugiej, żeby określić, którego roku i jaką ilość wypuszczano. Więc te liczby dały bardzo duży taki pogląd na to, jaka jest skala problemu. I im wcześniej ten problem zostałby zatrzymany, takich obrazków byśmy dzisiaj nie oglądali. Ja tu akurat mam pewną rzecz. Proszę popatrzeć. Taki przekaz milutkiego, świeżo okoconego zwierzątka był pokazywany jako ładnej foczki. To jest takie, można powiedzieć, humanizowanie pewnych sytuacji. To niewinne z takimi szklanymi oczkami świecącymi zwierzątko nic przecież nie może zrobić. Ale obrazek prawdziwy jest taki. Dlaczego nikt nie pokazywał takich obrazków, jak wygląda faktyczna foka i skutki jej działalności? To są slajdy fińskiego i szwedzkiego Instytutu Naukowego, który badał zarówno oddziaływanie na sprzęt połowowy, oddziaływanie na sytuację socjologiczną wśród rybaków, spadek pogłowia ryb, straty spowodowane przez foki i zniszczenia w sprzęcie. Proszę sobie wyobrazić, że o ile jest ta ochrona, bo tam najskuteczniej ona została wprowadzona na północy, to rząd fiński i szwedzki w samym 2009 roku wypłacił rybakom odszkodowań za straty spowodowane przez te foki w wysokości 9 milionów euro. W Polsce nasi rybacy nie mogą liczyć na nic. Jest to kruczek prawny, który sprytnie został wprowadzony, że ryba tak długo jak nie jest na pokładzie łodzi czy kutra rybackiego, nie jest własnością rybaka. Więc ona nie będzie nią nigdy, jeżeli będziemy mieli takiego dywersanta w postaci foki w morzu, bo te ryby jednak do tych rybaków nie dojdą. Państwo widzicie, tu jest efekt. To jest wieloletnia batalia, być może teraz się w końcu przebije i to bezkrytyczne pompowanie pieniędzy na te dziwne programy, bo mamy jeszcze jedną, chciałbym tutaj jedną rzecz nadmienić, mamy jeszcze jeden bardzo poważny problem. Otóż ta focza populacja, która się usadowiła u ujścia Wisły, doprowadziła do, można powiedzieć, zniszczenia głównego korytarza biologicznego. To jest rzeka jednak Wisła, w którą do złożenia tarła wchodzą ryby dwuśrodowiskowe. Zarówno łososiowate, jak sandacze, sieje, certy, parporze. I tak długo jak ta kolonia focza tam będzie, te ryby nie będą miały prawa do naturalnego rozrodu. To jest po prostu zablokowane. Kuriozalna sytuacja miała miejsce kilka lat temu, kiedy Państwowa Komisja Zarybieniowa, działając wcześniej w porozumieniu ze spółdzielnią Trocio, o ile się nie mylę, tak trzeba, mieli porozumienie takie, że ci właśnie rybacy z tej spółdzielni dzierżawili odcinek Wisły, na którym wystawiali sprzęt w momencie, kiedy następowała migracja łososia w górę rzeki na tarło naturalne. I oni odławiali specjalnie dla nich, dla Komisji Zarybieniowej, tarlaki, czyli samce i samice ryb gotowych do złożenia tarła, po to, żeby w państwowych instytucjach można było sztucznie produkować, nazwijmy to produkować, wylęgać ryby, które potem w zdrowej kondycji by były spuszczane w formie zarybienia z powrotem do morza, żeby zabezpieczyć to, bo wiadoma sprawa, Wisła przegrodzona i tamą, i różnymi innymi kłopotami, także być może naturalne tarła miałyby zbyt mały efekt, dlatego państwo zainterweniowało w ten sposób i tak to się odbywało. Natomiast ostatnie lata Komisja Zarybieniowa Państwowa nie może pozyskać ani jednego tarlaka. Po prostu ich nie ma. A to, co jest, to dochodzi do kuriozalnych sytuacji, kiedy rybacy z tej spółdzielni podnoszą sprzęt do góry i siłują się z drugiej strony z foką, która wyrywa im te ryby na żywca, na ich oczach. Także to jest potężny problem. Jest jeszcze jedna rzecz, ale wolałbym dzisiaj na ten temat nie mówić, bo z całą pewnością są osoby, instytucje odpowiedzialne za ten stan rzeczy. Jedno jest pewne, jeśli nie dojdzie do redukcji tej populacji i drugiego szkodnika, o którym dzisiaj akurat nie mówimy, bo to jest akurat szkodnik, który niszczy ryby już dorosłe, uwięzłe w sprzęcie rybackim. Ale jest drugi, nie mniej groźny, też podnoszony przez Finów i Szwedów, bo takie rzeczy miały miejsce i mają, to jest proceder. To jest kormoran. To jest akurat niszczyciel na rybku. Nawet jeśli tutaj prowadziliśmy jako komunalny związek gmin wcześniej przy stacji zarybieniowej, przy oczyszczalni ścieków w Swarzewie, zarybienia gatunkami ryb, które historycznie występowały w Zatoce Puckiej, czyli szczupak, sandacz, płoć, okoń, to te gatunki jako na rybek wypuszczane są skrzętnie wybijane przez kormorany. I to jest proceder nie tylko u nas, ale to jest na całą Europę, bo takie informacje mamy, konferencje naukowe na ten temat mówiące. Jest jedna potrzeba. Jest w tym akurat, ponieważ to jest na tyle migrujący gatunek, że musi być ogólnoeuropejskie zarządzanie populacją. I to są dwa gatunki wyrządzające największe szkody w ekosystemie. I nad nimi musi zapanować do pewnego poziomu równowaga. Nie może być przerostu pewnych gatunków, bo możemy się spotkać z czymś jeszcze, jak to Państwo widzicie na tą chwilę.
Czyli problem bardzo skomplikowany i również wielowątkowy, mówił pan Michał Konkę, radny powiatu puckiego. Proszę państwa, chcemy cieszyć się widokiem foki, ale musimy mieć również na względzie tragedię. Tragedię przede wszystkim ludzi, naszych rodaków przecież, a sami też chcemy ryby jeść. Aby to wszystko było możliwe, nad tym tematem trzeba się naprawdę głęboko i mocno pochylić. Zostańcie państwo z nami, bo ten program dotyczy każdego z nas.
Pani Małgorzata Formela, armator z Helu, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani Małgorzato, czy w związku z tym, że z tymi problemami, o których rozmawiamy, widzicie zmiany w stadzie ryb, że tych ryb jest coraz mniej?
Tak, uważam, że dla Bałtyku przybrzeżnego powinien być, nie wiem, stan klęski żywiołowej ogłoszony. Na dzień dzisiejszy naprawdę nie mamy co łowić. Ja chcę przedstawić dane z mojej łódki. W 2012 roku złowiłam około 90 ton flądry. W 2015 1 trzecią tego. Dorsza 15,5 tony. W roku 2015 927 kg. A naprawdę moja łódka nie stoi w porcie. Ona chodzi w morze non-stop. My żyjemy tylko z rybołówstwa, nie żyjemy z wczasowiczów i nie wynajmujemy pokoi. Mamy tylko ryby do połowu. Praktycznie rzecz biorąc, zmieniło się to w 60%. Oddaję swoją rybę do przetwórni, która skupuje tylko rybę polską. Oni nie handlują obcą rybą. Z tego co wiem, łódkowie oddają jemu 60% mniej ryby niż oddawały w poprzednich latach. To jest bardzo dużo. Jak tak dalej pójdzie, to sprowadzi sobie zagraniczną rybę. W tej chwili Bałtyk wymaga, uważam, to jest klęska żywiołowa dla naszego regionu.
Proszę powiedzieć, jak to wygląda w praktyce, żeby też tak obrazowo przedstawić naszym telewidzom, jak daleko wypływają państwo w morze, jak ten połów wygląda i ile ryb przywozicie z takiego jednego połowu?
Ostatnie nasze połowy to są 2 sztuki. My chodzimy na ryby łososiewate, bo rodzaj ryby zmienia się w zależności od pory roku. Właściwie teraz opiera się nasze rybołówstwo na rybach łososiewatych, bo dorsza złowić nie możemy. 2 lata temu miałam program i szyłam siatki selektywnie po to, żeby zwiększyć wymiar ryby, która jest łowiona. To ministerstwo zmieniło wymiar dorsza na 35, a w mojej siatki w tej chwili nie wejdzie nic. Jak daleko pływa moja łódka? 10,5 metrów, pływa około 80 kilometrów w morze. Trochę się to zmieniło, bo kutry duże, które łowią pasze, pływają blisko brzegu. I uważam, że też powinno się ten problem podnieść połowów paszowych, które niszczą, dewastują naszą Zatokę Gdańską i Zatokę Pucką. W zatoce nie ma ryby. Oprócz tego, że nasze kutry to robią to w dużo większej skali kutry zagraniczne, które tysiącami ton łowią u nas paszę. Podejrzewam, że ta pasza idzie potem po to, żeby karmić norweskie łososie, które my kupujemy w naszych polskich sklepach. Taka jest gospodarka.
Co obecnie zmieniłoby waszą sytuację, sytuację rybaków?
Nie wiem, wołamy o pomoc, a co ją może zmienić? Zmienić na pewno wprowadzenie jakiegoś pasa ochronnego dla kutrów, żeby nie mogły łowić blisko brzegu. Dla naszych małych łódek my naprawdę narażając życie wychodzimy w morze w tej chwili. W takie pogody, które teraz nas prześladują i tak daleko od brzegu musimy pływać. W Zatoce Gdańskiej nie ma nic. Jest pustynia. Dorsza nie złowimy, flądry, którą łowimy latem, też nie ma, jest chuda, nikt nie chce jej brać od nas, kupywać, bo nie nadaje się do... Nie ma co jeść ta ryba. No i tak to wygląda, że jest po prostu pusto, nic w wodzie.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak słyszymy, wielkie problemy mają rybacy, ale to są nie tylko problemy rybaków, ale również nas wszystkich, bo Bałtyk to nasza wspólna sprawa. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Buchna Marcin, prezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia. Jakie jeszcze pan by wskazał przyczyny tego złego stanu rzeczy, jaki ma miejsce? No, z jednej strony foka, trochę te paszowce. Co jeszcze może być tego przyczyną?
Znaczy, panie redaktorze, uważamy, że ten proces może być złożony. Przede wszystkim trzeba było się zastanowić, po co i w jakim celu te zabawki pana Skóry były tutaj po prostu, można powiedzieć, wyprodukowane.
Kim jest pan Skóra?
No, pan Skóra po prostu jest profesorem Instytutu na Helu, tego fokarium. I trzeba było zadać sobie pytanie, w jakim celu przede wszystkim. Ja chcę nadmienić, że pomija się tutaj bardzo ważną rzecz. Ta zatoka, tak jak już tutaj pani wcześniej wspomniała, kiedyś rodziła, była pełna ryb, a w tej chwili robi się tutaj pustynia. Czyli zaistniały jakieś tutaj, można powiedzieć, okoliczności, dzięki którym ta ryba po prostu tutaj albo odpływa, albo po prostu jej nie ma. Problem nie tylko tutaj jest, można powiedzieć, że łososie są obgryzane przez foki, ale również nie ma tutaj flądry, dorsza, okoni, innych ryb. Po prostu ci wszyscy rybacy przybrzeżni tutaj w miejscowości Mechelinki, Rewa, Jastarnia, którzy w zatoce łowią, no po prostu też wracają z pustymi skrzynkami. I pomija się taki temat przede wszystkim przemysłu. Przemysłu, który w tej zatoce po prostu ma się rozwinąć. Mam to na myśli, że pomija się tematy gazowców, obiektów regazyfikacji. Chcę nadmienić, że na dużą skalę rozwinęło się też tutaj przemysł, górnictwo solne. Chcę dodać, że co najmniej dziwną rzeczą jest to, że instytuty, które robiły opracowania przedinwestycyjne, poinwestycyjne, były też sędzią w swojej sprawie. Ja chcę nadmienić, że pan Skóra był też recenzentem niektórych opracowań. A na dzień dzisiejszy, z tego co wiemy, to pieniądze płyną dla instytutu takiego pana Skóry, dla innych jeszcze organizacji, ale co najmniej dziwną rzeczą stało się to, że nie ma pełnych badań naukowych zrobionych, jaka jest przyczyna. No i przede wszystkim to, że niedawno Nasza Ziemia nagłaśniała sprawę na całą Polskę. Pisała Gazeta Wyborcza, że zginęły logary, że jest naprawdę dużo pewnych niejasności. I tutaj również trzeba byłoby się pochylić i stwierdzić, jakie oddziaływanie i jaką rolę ma przemysł na tą naszą tutaj przede wszystkim zatokę. My nie chcemy pozbyć się tej kultury, tego folkloru. My chcemy po prostu mieć ją taką, jaką ona była kiedyś.
Panie prezesie, no nie chcecie się pozbywać kultury i folkloru. No tutaj można powiedzieć, że panu profesorowi można podziękować za to, że się udaje mu ta restytucja, ale widać, że chyba przeholowano, bo na foki też tutaj przecież kiedyś polowano i to też był element tej kultury tutejszej.
Znaczy, wie pan, ja aż tak dogłębnej wiedzy nie mam, co było kiedyś, ale my powstaliśmy kilka lat temu w ten czas, kiedy ten problem w ogóle powstał. Wtedy, kiedy sprzeciwili się mieszkańcy, wtedy, kiedy wygraliśmy referendum w gminie Kosakowo i wtedy, kiedy myśleliśmy, że ten przemysł powstrzymaliśmy. A jednak on od zaplecza wchodzi. Także trudno mi jest się wypowiadać, ale myślę, że trzeba byłoby rozmawiać z naukowcami. Oni na pewno mają większą wiedzę na ten temat, a chcę nadmienić, że kiedyś po prostu jeden pan profesor z Polskiej Akademii Nauk z Sopotu, pan Węcławski, jasno mówił, jakie mogą być tego skutki. Nikt do tego po prostu nie wraca i trzeba byłoby się zastanowić, żeby po prostu jakby powrócić do tej całej sprawy i wyłożyć po prostu, jakby można powiedzieć, wszystkie informacje i przede wszystkim ocenić to bardzo rzetelnie i obiektywnie.
Dziękuję. Mówił pan Marcin Buchna, prezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia. Proszę państwa, w muzeach lokalnych można zobaczyć ościenie, harpuny jako dokument tego, że na foki również polowano. Być może teraz należy również nad tym się zastanowić, czy w ten sposób również nie regulować populacji. Połączyliśmy się z panem Andrzejem Szwedą Lewandowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, głównym konserwatorem przyrody. Czy słyszymy się, panie ministrze?
Tak, słyszymy. Dobry wieczór. Witam Państwa.
My również Pana słyszymy. Jesteśmy w Jastarni. Panie Ministrze, problem rybaków z fokami, z małą liczebnością ryb do połowu, z tym, że te foki uszkadzają, wyjadają te ryby, również dorsze. Z tego, co mówią tutaj rybacy, najzwyczajniej w świecie głodują, ponieważ dorsz nie ma pokarmu. Pokarm jest wybierany przez tak zwane paszowce. Jak Pan, jako przedstawiciel ministerstwa, również co tutaj ma do powiedzenia dla nas i również dla rybaków?
Jeżeli chodzi o foki zamieszkujące Bałtyk, naszą strefę przybrzeżną, no to tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, jak w każdym środowisku, w każdym biotopie, w momencie, kiedy występuje pewna interakcja między drapieżnikiem a ofiarą, no to tak się dzieje, że po prostu no, ofiara jest w pewien sposób liczebnie ograniczana przez drapieżnika. No tutaj jeszcze oczywiście dochodzi bardzo ważny aspekt ludzki, czyli no, pozyskanie tej ofiary, czyli w tym przypadku ryb tutaj głównie tak jak było mówione, dorsza, przez rybaków. Oczywiście no tutaj no, trzeba popatrzeć na to z tej strony, że oczywiście użytkowanie odpowiednich gatunków, i to nie tylko się tyczy ekosystemów morskich, ale również i lądowych, tutaj na lądzie występuje dokładnie taka sama sytuacja. No, użytkowanie tych gatunków musi się odbywać na pewnym zrównoważonym poziomie, tak aby można powiedzieć kolokwialnie, wilk był syty i owca cała, czyli zarówno żeby użytkować gatunek, żeby on przetrwał, żeby on cały czas w środowisku występował, a z drugiej strony, żeby też czerpać z niego korzyści. Jeżeli chodzi o tutaj tą sytuację na lądzie, to wiadomo, że pewne gatunki chronione przez lata, one się rozprzestrzeniły, są bardzo pospolite na terenie Polski. Tutaj myślę o bobrze i też pojawia się problem szkód bobrzych i trzeba się zastanowić, jak ten gatunek użytkować. Jeżeli chodzi, teraz już przechodząc do tego środowiska stricte morskiego i do tematu, jeżeli chodzi o fokę, to tak jak tutaj wcześniej było powiedziane, oczywiście trzeba wykonać dokładne badania monitoringowe, które pokażą nam ilość tych fok, zbadać teraz, tak jak już powiedziałem, interakcje między ilością fok, ilością po prostu ryb czy dorszy głównie w Bałtyku i wtedy podjąć decyzję. Tutaj w ministerstwie problem jest znany i będziemy się nad tym zastanawiali przede wszystkim, jak najpierw posiąść wiedzę na ten temat, no i jak to ilościowo się przedstawia, jak się przedstawiają te parametry ilościowe, o których powiedziałem przed chwilą. I wtedy ewentualnie należy podejmować jakieś decyzje.
Czyli panie ministrze, na tę chwilę rybacy mogą liczyć na to, że ministerstwo sprawę po pierwsze chce widzi i szuka rozwiązania.
Tak, z tym, że no tak jak mówię, no to rozwiązanie jest rozwiązaniem stosunkowo skomplikowanym. Myślę, że tutaj też trzeba może pomyśleć też o zastosowaniu innych technik połowu trochę, prawda, bo tutaj też sytuacja jest taka, jak panowie tutaj powiedzieli wcześniej, no foki wyjadają sieci ryby, ale jednocześnie też stają się, wpadają w te sieci i stają się ofiarą, prawda, więc to działa w obie strony, w związku z tym, no może tutaj należy rozważyć, ja oczywiście nie chcę tu podjąć żadnej decyzji, bo jeszcze jest za wcześnie, ale może należy rozważyć tutaj pewną zmianę techniki połowu. No tak, też trzeba rozpoznać, na ile ta zmiana techniki połowu jest możliwa, prawda? To jest skomplikowana sytuacja i stosunkowo, że tak powiem, temat jest świeży, prawda? To no, pojawiło się, ten temat zaczął się pojawiać w momencie, kiedy rzeczywiście ta foka w Bałtyku zaczęła ilościowo zwiększać drastycznie swoją liczebność. W związku z tym, no tak jak mówię, no, trzeba temu tematowi się naprawdę bardzo, bardzo dogłębnie przyjrzeć.
Panie ministrze, dziękuję za te słowa. Słyszę tutaj również w tle wypowiedzi, no, które nie zgadzają się również z panem w tej materii, ale jak pan mówił, temat świeży, więc liczymy na to, że ministerstwo nadal będzie ten temat monitorować.
Wszystkie, tak,
i słuchać również rybaków.
Głosy. wszystkie racjonalne głosy oczywiście będą tu w ministerstwie rozważone. Jesteśmy po to właśnie, żeby w sposób zrównoważony dopuszczać użytkowanie zasobów, przebogatych zasobów przyrodniczych polskich, tak, że tutaj żaden głos nie zostanie zbagatelizowany.
W takim razie idziemy również po ten racjonalny głos. Dziękuję. Mówił pan minister Andrzej Szweda-Lewandowski, główny konserwator przyrody. Ja tutaj słyszałem, pan właśnie oponował tutaj co do wypowiedzi pana ministra, że ta technika połowowa mogłaby być zmieniona. Z tego, co ja również wiem, nie jest to wykonalne. Dlaczego?
Panie ministrze, na pana odpowiedź odnośnie nowych technik połowu. Ktoś raz wymyślił koło i nic nie trzeba wymyślać. Te techniki połowu, które zostały wypracowane przez naszych przodków, ojców, dziadów, były dobre i są dobre i będą dobre. A to, co tam się propaganda zielona mówi, że trzeba zmienić techniki połowu i pokazuje się na przykładzie szwedzkich narzędzi połowowych, które oczywiście u nich funkcjonują, ale tam jest inne ukształtowanie linii brzegowej. Tam są fiordy, tam są szkieły, tam nie ma prądów, tam nie ma wiatrów. Nie ma rozfalowania. Postawcie ten sprzęt tu na morzu. No to spytajcie rybaków, co z tym. No, to będzie jedna noc i zostaniemy bez sprzętu. To jest po prostu niemożliwe. Te techniki, które funkcjonują od setek lat tu u nas, na Kaszubach czy na całym wybrzeżu, mówię już, od Świnoujścia do Piasków i zresztą na wszystkich państwach nadbałtyckich, one są sprawdzone. A te nowe narzędzia, które próbują zabezpieczyć i foki, i ryby, i rybaka, nie zdają egzaminu. Spytajcie Państwowego Instytutu Badawczego, Morskiego Instytutu Rybackiego i oni to przerabiali. Przerabiają to Szwedzi. Jakoś nikt nie wymyślił nowych technik. One są, ale nie są efektywne. Może efektownie wyglądają, ale nie są efektywne w połowach. Także zapomnijmy o nowych narzędziach połowu. Trzeba pomyśleć o tym, żeby zabezpieczyć nasz byt, bo dzisiaj tu jeszcze paru młodych rybaków zostało, ale jutro ich nie będzie.
Panie Henryku, rozmawiamy z panem Henrykiem Indykiem, a więc to, co pan minister tutaj zaproponował, pan wskazał, że jest to element tak zwanej zielonej propagandy, czyli można powiedzieć, że takie rozwiązania zaproponowali tak zwani ekolodzy ministerstwu. Ministerstwo zapytało się w tym momencie również, można powiedzieć, was, co wy o tym sądzicie. Mówicie, że nie zda to egzaminu, po prostu się tutaj na wasze tereny to nie nadaje.
Dokładnie tak jest. Niech to schowałem do szuflady i zapomnę, że coś takiego w ogóle ktoś proponował.
Dziękuję.
Po prostu tego, to się nie sprawdzi, nie sprawdziło i nie sprawdzi.
Dziękuję. Mam nadzieję, że również tą drogą to dotrze do ministerstwa, a więc również to, że jako medium społeczne również, można powiedzieć, mediujemy czasami pomiędzy ludźmi a instytucjami. Miejmy nadzieję, że to również dotrze do ministerstwa. Państwa zapraszam, aby również zostać nadal z nami, aby poznać kolejne aspekty tej sprawy.
Bałtyk naszą wspólną sprawą to temat dzisiejszego programu interwencyjnego, który realizujemy z Jastarni. Są z nami, szanowni państwo, rybacy, a wśród nich tacy, którzy nawet 50 lat spędzili na morzu. Takim rybakiem jest pan Stefan Kąkiel. Jak pan patrzy na tą sytuację i też z pana doświadczenia, jakie pan widzi sytuację wyjścia z tego?
Ja bym chciał a propos tego, co pan ten minister tam mówił. Ja byłem nieduży, jak dwa tygodnie temu w Mechelinkach na spotkaniu i tam była pani z Helu, nie będę wymawiał nazwiska tej pani, ten pan. I oni jakiś monitoring prowadzą i podejrzewam, że ta statystyka idzie do ministerstwa. I oni stwierdzili, że w Zatoce tu jest 12 fok. I później tam dało ogólny śmiech na tej sali, bo tam byli rybacy tam z tamtego wybrzeża. No to ta pani się poprawiła i powiedziała, no nie, oni tak szacują gdzieś 190 parę sztuk do 200 sztuk na tej ich wyspie, które oni tam usypali. I to ja bym jeszcze chciał powiedzieć. rybołówstwo skrzelowe, czyli to, co łodzie stawiają, siatki skrzelowe, haki, to też a propos, co ten pan minister tam mówił. Nie mają racji bytu w walce z foką. Przecież foka przyjdzie, to przed nią nie ucieka. To jest jej na talerzu podane. Jednymi, którzy nas są w stanie zrozumieć, to są chyba rolnicy, bo jak rolnik przyjdzie na swoje pole i spojrzy, co mu dziki zrobiły, tak samo jest u nas. Jak my siatki podnosimy i pani wciąga siatkę, to idzie tak, łepek dziura, łepek dziura, łepek dziura. O, teraz w końcu taka rybka jedna przyszła, dalej, łepek dziura, łepek dziura. Tak samo jest z łososiem, z dorszem, śledzie w siatkach. To wie pani, jak one wyglądają? Tak jakby ich ktoś nożyczkami powcinał. Tylko łebki są i dziury. I teraz ta cała infrastruktura tych przystani, która jest tam zbudowana w Kuźnicy, między innymi w Mechelinkach. W Mechelinkach tam jest ponad 80% floty zbudowanej. Nowej łódki za unijne pieniądze. I to będzie za parę lat. Tym tempem, jak to pójdzie, to będzie skansen. Tu będą w czasowicie, a tu byli jacyś rybacy kiedyś, ale tych rybaków już nie ma. Ja pani mówię, ja pracuję od 65 roku zawodowo jako rybak i byłem czynnym rybakiem do zeszłego roku. No w zeszłym roku z powodów zdrowotnych musiałem trochę tempo zwolnić. I jak ja zacząłem pływać z wujkiem, bo mój ojciec już nie żył, to ja słyszałem z ich opowieści o fokach, co to był za szkodnik na Morzu Bałtyckim. Ci ludzie nie wiedzieli rady się z tym. Później przyszła, wiadomo, wojna, bomby, nie bomby i te foki wyginęły. Po prostu wyginęły. I dzisiaj nam się wmawia, że to nasi dziadkowie wytępili te foki. Te foki... Ja pani mówię, ja wtedy słyszałem tylko z opowieści. I myśmy dopiero mieli problem na Zatoce, się zaczął problem od 2009 roku. W 2008 roku wszystkie łodzie w Jastarni stały, bo był tam taki program. Myśmy sami uchodzili na łososia na tą zatokę, tu. I było łososi, powiem, że dobrze było. Ale żeby był problem z fokami, ani jednego łososia myśmy przez foki nie mieli zjedzone. Foki zaczęły się pokazywać po 2009, 2010, a w 2011 roku to normalna plaga powstała. Zresztą tu są koledzy, którzy w tamtych czasach pływali, oni mogą to potwierdzić. Oni mu dobrowolnie siatki zbierali, bo jeden mi powiedział, ja fok żywić nie będę, na 10 łososi on dostał do łódki jednego i 9 głów. I ludzie po prostu zrezygnowali z tego. I tak jest po dzień dzisiejszy, a co rok coraz gorzej.
Dziękuję panu bardzo. Pana imię?
Konke Wiktor.
Panie Wiktorze, pan również prosił o głos.
No ja prosiłem, ale tu już prawie kolega za mnie powiedział, ale ja chciałem jeszcze powiedzieć taką rzecz, nie, że jak my nie będziemy... Rybacy nie są jakimiś jałmużnikami, że będą się prosić, żeby im pieniądze dawać. My chcemy... Znaczy ja już jestem też w tym wieku, że już nie powinienem pracować, ale synowie moi pływają i tu też jest tyle młodzieży, która już pomału też się wykrusza. Jeśli my im nie wspomożemy tych rybaków łodziowych, to ci rybacy znikną. Nie będzie... No to jak tu kolega mówi, skansen, muzeum, rybak, to będzie, o, tam postawiał jakąś figurę, bo ci wszyscy pojadą za granicę, jeśli im się jeszcze uda popłynąć, pojechać tam i załatwić sobie jakąś pracę. No i to wszystko zostanie. Tak jak napis na kodze, morze żywi i bogaci, tego już nie ma. Ci rybacy kiedyś potrafili utrzymać siebie, potrafili sobie dom. Tu widzi pani w Jastarni, nikt nie ma, żadnego państwowego domu nie ma. Ci ludzie swoją krwawicą, jak to się mówi, swoim potem wybudowali to całe to miasteczko. Nasi dziadkowie, pradziadkowie, oni nie poszli się prosić, żeby im dali jakieś pieniądze na kredyt czy na coś. Oni za swoje, a teraz to wszystko pójdzie, no znaczy te domy zostaną oczywiście, ale ci ludzie stąd wyjadą. Tu już większa część z tych ludzi powyjeżdżało młodych. No i my mamy to resztę naszej młodzieży znowu tam wypędzić na tą tułaczkę za granicę. Ja dziękuję, bo ja się za bardzo denerwuję.
Dziękuję bardzo. Pan również prosił o głos.
No to jest bardzo smutne, co tu i kolega mówi, i tu starszy kolega z nas, dlatego że jeżeli ministerstwo jest w takim stanie wiedzy, że mówi, że dopiero będzie robiło badania, monitoringi, kiedy my o tym fakcie mówiliśmy już bardzo, bardzo długo, ale jest bardzo jeszcze ważna taka sprawa, że nie pozwolono o fakcie właśnie zjadania przez foki niszczenia sieci, nie pozwolono nam wprost wpisywać to w dzienniki. Pamiętam przypadek, kiedy pierwszy raz wpisałem fokę do dziennika połowowego, to dostałem taką reprymendę od inspektora rybołówstwa, że dziennik nie jest do tego, żeby wpisywać o takich wydarzeniach. Więc fałszowano od samego początku wyniki. Więc ktoś musiał mieć w tym interes, że tak postępowano. Jeżeli teraz nam proponuje się, że dopiero będą zbierali wyniki, gdzie my o tym fakcie już mówiliśmy. Więc w ogóle o co tutaj chodzi? Jeżeli świadomie ktoś próbował nas zastraszać, że jeżeli wpiszemy, to poniesiemy tego konsekwencje, no to a teraz nam się mówi, że dopiero będziemy badać sprawę i tak dalej. My potrzebujemy i oczekujemy w tej chwili wsparcia. Rozwiązań natychmiastowych, a nie, że dopiero ktoś zacznie i może ktoś powie nam, że za 5 lat będą jakieś decyzje. No to w ogóle, no to co, za 5 lat nas tutaj nie będzie. Ja mam synów w wieku 30 kilku lat, 20 kilku lat, którzy pokończyli wyższe szkoły, a są zwykłymi rybakami u Holendra. No chyba państwo polskie, jeżeli mówimy o tym, że państwo polskie ma dbać o rodziny, o wszystko, no to dlaczego mój syn ma być zwykłym jakimś pracownikiem Holendra i czyścić jemu pokład? Ja po to miałem łódź rybacką, nie po to, żeby moi synowie wyjeżdżali i byli popychadłami za granicą. Jeżeli taką politykę będzie prowadziło państwo nasze, no to do czego my doprowadzimy? Jeżeli nas każe się i na nas wpływa, że my nie mamy wpisywać prawdy, fałszować w imię czego? To jest tylko wierzchołek góry lodowej. Ktoś w tym ma interes. Proszę zobaczyć na te instytuty wszystkie, jak są wybudowane. Wyglądają jak pałace, a my jak nędzarze. Pompuje się wielkie środki w jakieś za nasze pieniądze z sektorów rybołówstwa i tak dalej. Buduje się jachty, buduje się nie wiadomo, jakieś wille, przystanie, a my co potrzebujemy pomocy, nie dostajemy z tego tytułu nic. Mówi się o jakichś sektorach, miliardach wielkich mówi się dla wsparcia i wszędzie, gdzie nie patrzy się jakiś program, gdzie jest unijny czy jakiś polski, pisze się tak, wsparcie rybołówstwa przybrzeżnego, wsparcie małych rodzinnych firm. No ale kto z tu obecnych niech powie, kto dostał jakąś złotówkę na wsparcie? Każdy dostał, nie chcę już brzydko mówić. Oczywiście, że tak. Jeżdżą samochodami. Proszę zobaczyć, jakie środki nacisku na nas są. Inspektorzy jeżdżą samochodami terenowymi. Każdy jeden inspektor posiada jeden samochód. Jeep. Pobudowali jakieś wielkie okręty do sprawdzania czego? Nas, małych łódek? Pani powiem przykład gestapowskiego traktowania łodzi. Przyszło 3 inspektorów w nocy, wkradło się jak złodzieje. Przypłynęliśmy o 2 w nocy. Nim ja położyłem cumę na swoją łódkę, wskoczyło co najmniej jak kaskaderzy. Zabrało mi dziennik okrętowy i sprawdzali wszędzie. Czy pani na przykład trzyma, chciałem zapytać, czy pani trzyma rybę w muszli klozetowej? Bo u mnie inspektor zaglądał nawet w muszli klozetowej, czy ja nie mam schowanej ryby. Ja zadałem mu pytanie, może pan przechowuje rybę świeżą w muszli, bo ja w lodówce. Na tyle jestem wykształcony, że wiem, gdzie trzeba rybę trzymać. Sprawdzano nam wszędzie, świecono podłódki, w koje, tam gdzie ludzie śpią, kołdrę odchylano, na klapę silnika, no gdzie bądź. I tą łódkę kontrolowano 10-metrową przez 2 godziny. Ale jak przychodzi duży kuter duński, to nawet 5 minut inspektor nie przychodzi i nie kontroluje. Do czego to dochodzi? Traktuje nas się z góry jak złodziei.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że te wypowiedzi, komentarza już nie wymagają. I kiedy w końcu ta pomoc dla rybaków nie będzie tylko teoretyczna, ale przerodzi się na praktykę. Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami.
O głos ponownie prosi pan Michał Konkę, radny powiatu puckiego. Prosimy.
Tak, panie redaktorze, być może ad vocem panu ministrowi z ochrony środowiska. Panie ministrze, tu już nie ma nic do badania. To zostało tak przebadane w poprzek, wzdłuż, z góry na dół. Po prostu pozbierać te materiały, położyć na stół i podrapać się w głowę. Chciałem tylko powiedzieć panu, że jeżeli pan nie wie, jakie są ilości w tej chwili fog w Bałtyku, to proszę zapytać się Szwedów. Oni panu powiedzą dokładnie. Proszę zapytać się Międzynarodowej Rady Badań Morza. Powiedzą panu dokładnie. Komitet Helsiński najczęściej jest postrzegany jako instytucja międzynarodowa, która zajmuje się obroną praw obywatelskich, ochroną zwierząt, ochroną przyrody i takich innych rzeczy. Ma też w swojej rezolucji numer 5 dział dotyczący fok. Więc jako gatunek foka szara na Morzu Bałtyckim jest uznawany jako jedna jednostka gatunkowa. Czyli wszystkie foki występujące na Bałtyku to nie jest tam stado południowe, czy tam stado północne, wschodnie czy zachodnie. To jest jedno stado. Według genetyków i naukowców poziom przeżywalności gatunku dla zachowania ciągłości gatunku w przypadku foki szarej jest to 5 tysięcy młodych osobników i 5 tysięcy dorosłych osobników. Czyli 10 tysięcy osobników jest gwarantem przeżywalności gatunku. Ja uważam, że na poziomie 20 tysięcy sztuk, jeśli ta populacja zostanie w Morzu Bałtyckim, będzie wystarczające. A to oznacza jednoznacznie. Połowa fok już na dzień dzisiejszy jest do odstrzału. To się robi w Szwecji, to się robi w Finlandii. Tam się licencje odsprzedaje czy przydziela Ministerstwo Środowiska. I rybak każdy w Szwecji czy Finlandii ma prawo przy sprzęcie połowowym zastrzelić każdą fokę, która się koło niego kręci.
U nas nie można? Dlaczego?
Nie ma takiego przepisu w Polsce, żeby można było redukować tą populację w taki sposób. W latach...
To może skoro nie ma przepis, skoro nie ma na to przepisu, no to ją po prostu redukować.
Proszę pana, skoro Szwecja jest w Unii Europejskiej, Finlandia jest w Unii Europejskiej, ma bardzo restrykcyjne przepisy ochrony środowiska i te pielęgnacyjne odstrzały, oni to nazywają pielęgnacyjne, są u nich legalne i to ministerstwo wydaje licencje na te odstrzały, to znaczy, że waga problemu jest na tyle duża, że należy to wprowadzić we wszystkich krajach wokół Morza Bałtyckiego. Bo to jest naprawdę poważny problem. O ile jeszcze zarządów pruskich na tym terenie płacono odszkodowania rybakom i płacono, można powiedzieć, bonusy za każdą chociażby szczękę foczą sprowadzoną, bo traktowano to zwierzę jako szkodnika i był to szkodnik i jest szkodnikiem. To samo było w II Rzeczpospolitej w okresie międzywojennym. 5 zł dostawał rybak za przyniesienie chociażby szczęki foczej jako szkodnika. W tej chwili proszę spróbować zabić fokę. Pan z kryminału nie wyjdzie.
Czyli problem jest w tym, że foka w pewnym momencie wyginęła, teraz jest w nadmiarze, a więc trzeba zmienić taktykę podejścia do tej foki. Panie radny, bo tak jeszcze niektórzy mogą nie rozumieć, czym są te paszowce i w jaki sposób one wpływają również na Bałtyk i na ryby. No i przede wszystkim, kto na tych paszowcach przede wszystkim łowi?
Szanowny panie, problem z połowami paszowymi rozpoczął się od czasu, kiedy stwierdzono pierwsze przypadki choroby wściekłych krów. Wydaje się nie do połączenia, a jednak.
Mówiliśmy na początku programu, że ten program dotyczy nas wszystkich.
Dokładnie, a jednak dotyczy właśnie tego problemu. Wtedy zakazano używania w hodowli bydła mączki kostno-mięsnej. Więc poszukiwano do produkcji bydła jak najtańszego i najzdrowszego źródła białka. I podjęto decyzję, że takim rezerwuarem białka jest Morze Bałtyckie. Powstały potężne fabryki mączki rybnej w Danii. Przede wszystkim Duńczycy są i Szwedzi zainteresowani tą produkcją. I pozwolono na, można powiedzieć, nieograniczone połowy paszowe.
Taki paszowiec to ile tej ryby przywozi? No i jaka to jest ryba? Co to są głównie za ryby? Jak wygląda metoda połowu?
Może obrazowo. To są potężne kutry. Najczęściej ciągną w dwa. To są o wiele większe jednostki niż te, które tutaj w porcie stoją. Tutaj moc maszyn nie przekracza 300 koni mechanicznych, a u nich dochodzi do 2000. I to są jednostki powyżej 30 metrów, mniej więcej takiej wielkości. Jednorazowy wyładunek około 500 ton. Proszę pamiętać o tym, że ta siła powoduje tych dwóch kutrów po te 2000 koni mechanicznych możliwość przypięcia tak ogromnego włoka, którego rozpiętość sięga 70 metrów. Czyli to można sobie porównać z Pałacem Kultury. Takiej wielkości włok jest wpuszczany do wody i on, można powiedzieć, to co jest na dnie i to co dosięga do lustra wody wygaryna wszystko. Na końcu tego worka, bo to jest, można powiedzieć, jakby to zobrazować, wielki wór. Na końcu tego worka są oczka takiego prześwitu, 8 mm. To jest firana. Proszę pomyśleć sobie, czy coś jest w stanie przejść przez to sito. Nic.
Czy w tym sicie znajduje się również to, czym żywi się foka? Bo jest też taka teoria o tym, że foka nie ma co jeść, no więc podchodzi również pod te wasze tutaj sieci tych właśnie rybaków łodziowych.
Wie pan, teorii to można snuć wiele, a najczęściej to są teorie dla obrony własnego partykularnego interesu, które najczęściej nie mają nic wspólnego z prawdą. W to, że foka je ryby, to jest fakt autentyczny. Jest to zwierzę bardzo wysoko w tej piramidzie troficznej, gatunkowo postawione, ale nie będzie na pewno się interesowało gonitwą za jedną małą szprotką, jak może 3-4 kg ryby zjeść naraz.
Jak pan patrzy na to, że nie można ubijać fok? Na dorsze są limity, natomiast te paszowce, jak pan wspomniał, od lustra wody aż po samo dno ciągną sieć szerokości Pałacu Kultury.
Tu jest problem troszeczkę bardziej złożony, bo o ile rybacy, z którymi tu rozmawiamy, stosują selektywne narzędzia połowowe na określone gatunki i zarazem na określone wymiary. Bo nie mogą łowić ryb niewymiarowych, czyli niedojrzałych, które przynajmniej raz nie złożyły tarła. To jest prawny przepis, który jest rozsądnym przepisem pozwalającym na odbudowę gatunku. Natomiast połów paszowy odbywa się na zasadzie włoku, to jest sprzęt aktywny, który jest trałowany, ciągniony. Dokładnie. Do tej sieci wchodzi wszystko, zarówno na rybek innych gatunków, jak i małe, niedorozwinięte ryby.
Dziękuję. Mówił pan Michał Konkę, radny powiatu puckiego. Proszę państwa, temat bardzo złożony i wielowątkowy. No, można wyrazić tylko zadowolenie i nadzieję, że bardzo wiele faktów padło w tym programie. One również dotrą do odpowiednich urzędów i ministerstw i ta sytuacja zostanie unormowana. Przypomnijmy, to co widać tutaj za nami, a więc te pokaleczone i martwe ryby, to przede wszystkim wina fok. Z Jastarni żegnają się z państwem
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.